Tomasz Agencki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi kochani, jak co środę spotykamy się w troszeczkę luźniejszym okienku. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Warzecha, dziennikarz, komentator polityczny, osoba tak naprawdę doskonale Wam znana. Rozmawiamy o tym, czy dobra zmiana wychodzi nam na dobre, kto jest najgorszym ministrem w rządzie PiS i dlaczego, czy Mateusz Morawiecki wierzy w to, co mówi. Rozmawiamy też o roli słynnego liberała pisowskiego Jarosława Gowina. Mówimy też sporo o regulacjach, głównie na rynku tytoniowym, legalnym i nielegalnym. A skoro o rzeczach nielegalnych mowa i skoro też dzisiaj nieco luźniejszy format, to w którymś momencie w tej audycji próbujemy też czekolady nasączonej zakazanym w Polsce smakołykiem. Moi kochani, przypomnę Wam tylko, że wszystkie podcasty, vlogi, rozmowy, podsumowania tygodnia, w których spotykamy się co piątek, powstają dlatego, że wspieracie ten podcast na patronite.pl/agent. Zapraszam bardzo serdecznie, a w tym momencie zostawiam Was z moim gościem, dzisiaj Łukasz Warzecha. Chciałem się spotkać z Tobą, Łukaszu, ponieważ bardzo mocno ostatnio, jakby to powiedzieć, zapunktowała Twoja osoba w środowiskach wolnościowych i miałem takie nagłe wrażenie, że znowu Łukasz Warzecha wrócił do tej pętli wszystkich forów wolnościowych, Twoje wypowiedzi, artykuły, wystąpienia. Przecież Twoje spotkanie u Pospieszalskiego Warto Rozmawiać to chyba jest jeden z hitów ostatnio takiej wolnościowej sfery medialnej, obrońców, przedsiębiorców, wolnego rynku, jakkolwiek by tego nie nazwać.
Trochę mnie nawet to zaskakuje, co mówisz, bo nie wiedziałem, że ten konkretny występ zdobył taką popularność. Natomiast może rzeczywiście jest tak, że ten temat się u mnie znalazł ostatnio na pierwszym miejscu, ale to wynika z bardzo prostej kwestii. Staram się reagować na to, co się dzieje w moim kraju. Jeżeli widzę, że czegoś jest za dużo, to uważam, że jako publicysta, o określonych poglądach oczywiście, mam obowiązek na to reagować. Ja uważam, że za dużo jest kontroli, za dużo jest naruszania prywatności. Ta władza, która dzisiaj rządzi, ona rzeczywiście wiele rzeczy złych zmieniła, które działy się przez 8 poprzednich lat, bo też chyba nikt nie ma wątpliwości, że pomiędzy 2007 a 2015 rokiem żadni autentyczni liberałowie czy wolnościowcy nie rządzili. To po prostu rządziła swego rodzaju mafia polityczna. I myślę, że ta władza jest przede wszystkim, to trzeba jej przyznać, w dużym stopniu wewnętrznie uczciwa jednak. Chociaż oczywiście też wiadomo, w każdej partii są patologie, ale poziom uczciwości jest nieporównywalnie wyższy w porównaniu z poprzednią, ale to nie jest władza wolnościowa, to jest władza no de facto socjaldemokratyczna. PiS jest partią socjaldemokratyczną, tak socjaldemokratyczną, jak są nowoczesne chadecje. Bo tak naprawdę rozróżnienie pomiędzy socjaldemokracją a chadecją dziś w Europie jest w zasadzie kompletnie iluzoryczne. Partie chadeckie to są partie socjaldemokratyczne i PiS, który się do tej chadeckiej tradycji przyznaje, też jest partią socjaldemokratyczną właśnie. No więc jako socjaldemokraci Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie może być partią wolności i nie jest nią.
Ale założyli Instytut Wolności przecież, co ty mówisz?
Nie, Instytutu Wolności nie założyło, a mówisz teraz. Instytucie Wolności, tym tak. Instytucie Wolności, bo to jest co innego. Instytut Wolności to jest think tank Igora Jankego.
To
jest inna sprawa. Nawiasem mówiąc, wiem, że pomiędzy Igorem Jankę a ministrem Glińskim się on tutaj pewien spór rozegrał o nazwę, bo Igor był bardzo zaskoczony, jak zobaczył, że pierwotny projekt nazwy tej instytucji to jest po prostu Instytut Wolności, czyli dokładnie tak, jak się nazywa jego think tank działający już od dobrych paru lat. I zasygnalizował to wtedy, że to chyba jest jednak jakiś problem. No więc dlatego tam teraz ta nazwa jeszcze zawiera właśnie chyba słowo narodowy. Jak zresztą większość tego, co PiS tworzy.
Państwowy albo polski, to też brzmi ładnie.
To Mateusz Morawiecki powiedział tak w swoim exposé, natomiast większość jednak jest narodowa i to nawiasem mówiąc, jeżeli chcesz, też możemy o tym porozmawiać, bo uważam, że mało która władza tak zdewaluowała pojęcie czy określenie narodowe jak PiS. Ale wracam jeszcze do tematu wolności. No więc to nie jest... Jarosław Kaczyński nigdy nie uważał, że wolność osobista jest czymś istotnym, ponieważ po prostu nie jest klasycznym liberałem, nie jest wolnościowcem, jest z przekonania przede wszystkim etatystą, a w drugim dopiero punkcie socjalistą. To też trochę inaczej niż Lech Kaczyński, bo Lech Kaczyński moim zdaniem miał odwrotnie. Był w pierwszym punkcie socjalistą, a dopiero w drugim punkcie etatystą. Jarosław Kaczyński jest przede wszystkim etatystą, czyli państwo na pierwszym miejscu. I tu się do czegoś przyznam. Mam w planach książkę, która będzie mówić o tym, co złego PiS robi i jak moim zdaniem Polska powinna wyglądać, żeby obywatele byli w niej wolni, żeby dobrze funkcjonowała. I zaczynając pracę nad tą książką, przypomniałem sobie takie zdarzenie sprzed wielu, wielu lat, czyli sprzed 2005 roku, czy z 2005 roku, czyli z roku, kiedy odbywały się wybory, po których wspólnie Platforma i PiS miały stworzyć rząd. Jak wiemy, to się nie udało. I wtedy, przed tymi wyborami, w Fundacji Batorego pojawił się Jarosław Kaczyński. To był jeszcze czas, kiedy Jarosław Kaczyński był w stanie przyjść nawet do Fundacji Batorego. I tam miał spotkanie z różnymi uczestnikami życia publicznego, w tym z publicystami, gdzie opowiadał o swojej wizji Polski. Ja też byłem na tym spotkaniu i do dzisiaj pamiętam, co mnie bardzo uderzyło. Jarosław Kaczyński mówił wtedy ogromnie dużo o tym, jak bardzo trzeba polskie państwo wzmocnić, jak ono słabo działa, jakich potrzebuje bodźców, jakimi nowymi dziedzinami ma się zajmować. Wtedy opowiadał między innymi o potrzebie powołania CBA, które rzeczywiście powołano później zresztą wspólnie głosami przecież i Platformy, i Prawa i Sprawiedliwości. I w całym tym wystąpieniu nie padło ani jedno słowo o tym, jak w polu praw obywateli, prawa do prywatności, zrównoważyć to wzmocnienie państwa. I pamiętam to do dzisiaj, że siedziałem tam i czekałem na to, że Jarosław Kaczyński powie coś, no dobrze, no ale skoro tak bardzo wzmacniamy państwo, no to po drugiej stronie zapewniamy obywatelom takie swobody, takie, wprowadzamy jakieś instytucje kontrolne, które będą poskramiać te państwowe organy. Nie, nic takiego się nie pojawiło. Jak mówię, było to 12 lat temu i do dzisiaj jest to aktualne. Zresztą to nie były wtedy też nowe poglądy Jarosława Kaczyńskiego, on zawsze takie miał i to się odbija na Prawie i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która postawiła na piedestale państwo. Państwo jest wszystkim. Nie mówię, że obywatel jest nikim, ale na pewno jest na drugim miejscu. A moim zdaniem jednak powinno być może nie odwrotnie, ale te dwa pojęcia powinny stać absolutnie na równi.
A czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że być może ludzie potrzebują właśnie wielkiego państwa, skoro dzisiaj słyszymy o sondażu, który daje 50% partii rządzącej, a po dwóch latach to już raczej ludzie wiedzą, z czym mają do czynienia.
Z tym sondażem bym uważał, dlatego że on jednak dawał 50% przy pewnych zabiegach statystycznych, wykluczeniu niezdecydowanych. To jest specyficzny sposób mierzenia. Natomiast to nie zmienia faktu, że regularnie PiS dostaje w tej chwili około 40 paru procent. I tak, to jest słuszna konkluzja, to znaczy słuszna, ale smutna. I myślę, że wszyscy wolnościowcy w Polsce powinni sobie to uświadomić, że zdecydowana większość Polaków nie boi się siły państwa, nie rozumie zagrożeń, które wynikają z jej ciągłego powiększania, nie dostrzega odkrawania kolejnych plasterków wolności, jest szczęśliwa, że ktoś bierze ich za twarz. Polacy w większości lubią, jak się im mówi, co mają robić, czego mają nie robić, mało tego, co uważam za bardzo szkodliwe i krótkowzroczne, uważają, że wszystko jest w porządku, jeżeli państwo wprowadza jakiś zakaz lub nakaz, który im pasuje. Ja odbyłem wiele takich rozmów, ale ostatnio, parę dni temu, na Twitterze znów się spierałem o kwestię zakazu palenia w lokalach gastronomicznych. Tutaj nie muszę mówić, że jestem zwolennikiem rozwiązania, gdzie to właściciel ustala reguły, a rynek kieruje tym.
Jakieś państwo teraz zdjęło ten zakaz?
Zrezygnowało z jego wprowadzenia. Austria.
Austria, tak.
Jeżeli właściciel uzna, że chce mieć klientelę niepalącą i to mu pasuje i to przyciągnie klientów, no to robi lokal całkowicie dla niepalących.
Tak, Guardian już określił ten ruch jako skrajnie prawicowy, no bo tam...
O, to rzeczywiście. Bo jest tym bardziej, że to postulat akurat Partii Wolności, która tam w tej chwili próbuje stworzyć koalicję, zajęła drugie miejsce w wyborach. Więc odbyłem tę dyskusję i dokładnie to samo się powtórzyło. Czyli pełno było ludzi, którzy mówili, no ale ja nie palę, dlaczego ktoś mnie ma truć, to bardzo dobrze, że ten zakaz jest wprowadzony. Czyli ludzie nie potrafią wyjść poza taki najprostszy schemat myślowy, coś mi pasuje, no to dobrze, że państwo to egzekwuje. Nie rozumieją, że posługując się dokładnie tą samą zasadą, potem państwo wprowadzi jakąś regułę, która im nie będzie pasować. Tu mówimy o pewnej ogólnej zasadzie. Jeżeli pozwalamy państwu wkraczać w pewne obszary, to ono wkroczy raz tak, że nam to pasuje, raz tak, że nam to nie pasuje. No, ja wolę, żeby nie wkraczało w ogóle.
Powiem ci, że ja jestem osobą, która 80% z ostatniej dekady spędziła za granicą, więc tylko zaglądałem na różne kanały i nie śledziłem raczej z dystansu to, co się w Polsce dzieje. I powiem ci, że twoja osoba w jakiś dziwny sposób z jednej strony kojarzy mi się z mediami, które wspierają dobrą zmianę, a z drugiej strony do nich nie pasujesz. W dziwny sposób. Na przykład moja babcia, która prenumeruje w sieci, zawsze jak ją odwiedzałem, to kartkowałem od razu do swojego artykułu. Teraz przeskoczyłeś do rzeczy, przeszedłeś.
No już rok temu.
Tak.
Prawie
no,
dokładnie
ale,
rok temu.
Ale mówię o ostatnich mniej więcej powiedzmy takich, no tej drugiej połówce platformy, kiedy powiedzmy od 2011 roku, powiedzmy ten pamiętny marsz niepodległości, to był taki moment, kiedy ja już czułem, że coś pękło w taki sposób nieodwracalny w Polsce, że już nie da się ciepłej wody w gniazdkach i prądu w kranie dłużej sprzedawać Polakom. I już wiadomo było, że PiS wygrał, ale jeszcze ludzie tego nie wiedzieli. Miałem przynajmniej takie wrażenie. I do pewnego stopnia łączyło się wtedy jakieś przekonanie, że PiS będzie bardziej wolnościowy niż jest teraz. Wtedy sam rozmawiałem z paroma osobami, które mówiły, że nie można być gorszą władzą niż Platforma Obywatelska. Mhm. I to były osoby, które doskonale znają Misesa, Hayeka, Friedmana i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie jacyś skrajni libertarianie, ale ludzie tacy powiedzmy klasycznie liberalni, którzy mówili, nie może być gorzej niż Platforma Obywatelska. Czy czujesz w tym momencie, jako osoba, znowu wrócę do tego, kojarzona troszeczkę z mediami sprzyjającymi dobrej zmianie, bo nawet do rzeczy, o którym wspominasz, jest wciąż blisko. Prawda?
No jest tam? Na pewno tygodnikiem konserwatywnym, tak bym to określił. Ale nie jest tygodnikiem socjaldemokratycznym.
No nie jest. Prawda.
Czyli co, pytanie
czy
jest...
Czy czujesz, że partia obecnie rządząca jest gorsza od Platformy? Czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie?
Nie.
Mówimy o wolności, mówimy o warstwie wolności osobistej.
Jeżeli byśmy się skupili tylko na kwestii wolności osobistej, tylko, podkreślam to bardzo mocno, bo ludzie mają tendencję do wybierania tego, co im pasuje, więc nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że tutaj wartościuję i mówię, PiS to jest to samo zło, co Platforma, bo to już powiedziałem, że chociażby ze względu na pewną wewnętrzną uczciwość uważam, że tutaj PiS ma zdecydowaną przewagę nad Platformą. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę wolności, to myślę, że paradoksalnie niestety tak, PiS jest gorszy od Platformy. Być może nawet nie dlatego, że jakby porównać bezwzględną liczbę wprowadzonych zakazów, nie wiem, takiego porównania nie robiłem, choć jestem w stanie wymienić bardzo dużo regulacji wprowadzonych już w ciągu ostatnich 2 lat, które mi się nie podobają. I myślę, że jest ich jednak porównywalnie co najmniej tyle samo, ile Platforma w ciągu 8 lat wprowadziła. Ale przecież regulacje nie są kasowane, to jest ten problem. To znaczy każda kolejna partia, która przychodzi, nakłada swoją następną warstwę na to, co już było. To nie jest tak, że uwalnia tyle samo, a regulacje wprowadza w innym obszarze. Nie, wprowadza swoje na tamte. Czyli my mamy w tej chwili jeszcze wyższą tę warstwę, ten osad regulacyjny, niż to było i wyższe tempo najprawdopodobniej. Ja sobie zrobiłem jakiś czas temu takie małe zestawienie tylko najważniejszych rzeczy, które mi na szybko przyszły do głowy i teraz też jakbym miał na szybko wymienić takie absolutnie najważniejsze rzeczy, to bym powiedział ustawa o ziemi, apteka dla aptekarza, regulacja wielkości mieszkań, no właśnie zamiar ewentualny wprowadzenia, to jest nie tylko kwestia hodowli zwierząt futerkowych, ale na przykład też zakaz eksportu mięsa z uboju rytualnego, co być może mało kto wie, ale to się również w tej ustawie znajduje. Drobna sprawa, ale we mnie akurat uderzająca, zakaz sprzedaży tytoniu na odległość, który przeforsował minister Radziwiłł. I tutaj jest zresztą ciekawa bardzo sprawa. Ja o tym parę razy pisałem, podając to jako przykład. To jest całkowicie fikcyjny zakaz, bo o co tutaj chodzi? No, tytoń na odległość kupuje, podejrzewam, bardzo nieduża liczba osób. tytoń czy wyroby tytoniowe. No, większość ludzi, jeżeli pali, to pali papierosy, po które po prostu idzie do sklepu czy do kiosku. Natomiast tytoń no, kupują ci, którzy sami robią sobie, skręcają sobie papierosy, albo tak jak ja, fajczarze, którzy palą fajkę. Ewentualnie wielbiciele cygar. To nie jest jakaś duża liczba ludzi. I ten zakaz spowodował, bo on wynika z dyrektywy unijnej, która nakazuje weryfikować kupujących tytoń, czy oni mają 18 lat. W różnych krajach, jak to z dyrektywą, różnie to rozwiązano, bo dyrektywa, jak wiadomo, jest pewnym ogólnym zaleceniem, które każde państwo sobie może wdrażać na swój sposób, byleby cel był spełniony. I w niektórych państwach rozwiązano to na tej zasadzie, że weryfikacja następuje w momencie odbioru zamówienia, czy ktoś tam ma 18 lat, czy nie ma. Natomiast w Polsce pan minister Radziwiłł, który jest najgorszym moim zdaniem ministrem tego rządu i ma jakąś misję, żeby wszystko uregulować pod pretekstem zdrowia Polaków, tak, postanowił, że w ogóle nie będzie tej sprzedaży, ale została sprzedaż dla firm. I co to oznacza? Że powstały już firmy, które w imieniu klienta indywidualnego kupują w firmie sprzedającej tytoń, ten tytoń, po czym przesyłają go temu klientowi. I to już jest legalne, bo one same tytoniu nie sprzedają. One są tylko pośrednikiem. Aha. Czyli dosyć słaby intelektualnie minister wymyślił fikcyjny zakaz, który tak naprawdę, i to jest najfajniejsze w tym wszystkim, stworzył nowe miejsca pracy i dał ludziom
no to jest piękne.
Nową inicjatywę.
Nie ma bezrobocia właśnie.
Mamy teraz firmy pośredniczące. Pewnie to nie jest jakieś tam bardzo dużo tych firm i bardzo dużo miejsc pracy, ale tak, coś powstało. To pokazuje, że jak ludzie są przedsiębiorczy, a Polacy są przedsiębiorczy, to nawet najgorszy socjalista nie jest w stanie im wejść w drogę.
Ale to jednak szkodzi. Już Bastiat pisał o tym, że nie można burzyć mostów, żeby tratwiarze mieli zarobek. No.
To prawda. Pokazuje, że można obejść idiotyczne bariery. Natomiast oczywiście nie jestem tego zwolennikiem. I w ogóle uważam, czego też większość Polaków nie rozumie, że pod pretekstem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa można wprowadzić najgorsze zamordystyczne zakazy i nakazy. I to mnie prowadzi do jeszcze jednej konkluzji, bardzo ważnej, że w ogóle jak spojrzymy głównie na Europę, bo to w Stanach jednak już wygląda trochę inaczej, wciąż na szczęście, ale w Europie i również w Polsce jest taka tendencja do myślenia, że w ogóle ryzyko jest złe. Trzeba wyeliminować ryzyko jako element życia. Powprowadzać zakazy, nakazy tak, żeby było absolutnie bezpiecznie. Takim symbolem tego typu myślenia jest sytuacja ze Szwecji, gdzie na niektórych jednojezdniowych drogach całe kilometry tych dróg są poprzedzielane linkami stalowymi po środku, żeby nie można było wyprzedzać, bo wyprzedzanie jest niebezpieczne. I to jest symbol tego, czemu ulegają również Polacy. No, ryzyko jest złe. Trzeba je za wszelką cenę wyeliminować. No otóż nie da się wyeliminować ryzyka z życia. Ryzyko powinno być w ogóle naturalną częścią naszej egzystencji. I jeszcze jedna bardzo ważna zasada, której PiS absolutnie nie przestrzega, jest taka, że jeżeli wprowadzamy jakieś regulacje, to one powinny móc być wprowadzone tylko pod warunkiem, że są absolutnie niezbędne. Powinny być oglądane tak, jak się ogląda każdy grosz u osoby bardzo ubogiej, która musi wydać jakieś pieniądze i zawsze bardzo dobrze się zastanawia, czy aby na pewno. I tutaj powinno być dokładnie to samo. Proces legislacyjny w Polsce dzisiaj tego absolutnie nie zapewnia, a władza ma to przekonanie, podobnie jak niestety wielu Polaków, że jak jest problem, to zróbmy ustawę, problem zniknie.
A propos tytoniu i regulacji rządowych, takich dosyć najnowszych, to exposé premiera wygłoszone przed kilkoma dniami, dosyć mocno przykryło taki mały, drobny fakt, który dla mnie był symptomatyczny, że zaraz po exposé pana Mateusza Morawieckiego i tej całej dyskusji, która tam trwała do 24 chyba nawet w Sejmie, przepchnięto jednak nałożenie nowej akcyzy na likwidy. Tak. Co w ogóle jakoś nikt tego nie zauważył, nikt o tym nie powiedział.
No ja zauważyłem, ja pisałem o tym parokrotnie, że to no tak, jest planowane. Tak. Tutaj z kolei mamy do czynienia z pewną arogancją władzy, bo
producenci... Chodzi mi o to, że to jest symboliczne. Że to, ja wiedziałem o tej ustawie o wiele wcześniej, też o niej mówiłem w swojej audycji. Natomiast chodzi o to, że to jest dokładnie przepchnięte zaraz po exposé. Po prostu jakiegoś takiego jeszcze lepszego symbolu nie dało się
producenci
znaleźć.
Producenci i porterzy nie kwestionowali nawet tego, że akcyza musi być. Chociaż nie każdy wie, że jeżeli na dany produkt jest wprowadzana akcyza, to się wiąże z bardzo kosztownym obowiązkiem stworzenia składu akcyzowego w firmie, taki skład akcyzowy podlega wyśrubowanym wymogom, on musi być odpowiednio zabezpieczony, no trzeba to fizycznie zrobić i to już jest drogie, plus jeszcze trzeba w takim składzie mieć celnika zatrudnionego, na koszt firmy oczywiście. W związku z czym dla małej firmy to jest nie do przejścia, to, bo to jest, z tego co słyszałem, to jest kilkaset tysięcy złotych minimum przygotowanie takiego składu akcyzowego. Ale producenci, importerzy polscy, bo to na ogół z pół produktów tam się robi, jeżeli produkuje się w Polsce, te likwidy, oni nawet nie kwestionowali tego, mówili już dobrze, no to jest akcyza na wyroby tytoniowe, okej, to już rozumiemy, że musi być, tylko wykalkulujmy sensownie poziom tej akcyzy, żeby ona nie doprowadziła do tego, że zostanie tylko kilka największych firm, bo mamy ich dzisiaj w Polsce sporo, a przecież nie ma jednoznacznych badań pokazujących, że szkodliwość e-papierosów jest równa szkodliwości tytoniu. I ich głos został kompletnie zlekceważony. Więc to pokazuje, że władza niestety momentami zachowuje się po prostu arogancko.
Władza miała taki argument, że ludzie przestali, że to jest działanie niepaństwowe. Palenie likwidów jest działaniem antypaństwowym, ponieważ płaci się mniejszą akcyzę i w ten sposób państwo traci. A gdzieś tam obliczono, że przeciętny palacz 400 zł odprowadza rocznie w akcyzie. Jak to usłyszałem jako osoba niepaląca, to przyznam szczerze, usiadłem normalnie. 400 zł płacimy państwu rocznie za zgodę na palenie papierosów, no bo innych nie można palić.
No prawda? I jak to pogodzić teraz z krucjatą antytytoniową ministra Radziwiłła? Nie wiem, to jest trudne, to jakaś schizofrenia.
Ja myślałem też, że w tym momencie zaczynam zawsze, ja ostatnio szukam zupełnie od oderwanych od czapy rozwiązań i zastanawiam, wydaje mi się, że one są w miarę sensowne, coś zawsze tłumaczą i ten, nie wiem, czy to można nazwać atakiem na likwidy, ale to jest ruch bardzo proukraiński. Ja mam takie wrażenie.
To tak jak ruchem proukraińskim byłoby zakazanie hodowli zwierząt futerkowych. Dokładnie to samo. No, tak. Już z Ukrainy przychodzą przecież już do producentów polskich, że właścicieli ferm przychodzą o takie oferty, że proszę bardzo, tak, jeżeli chcecie, to instalujcie się u nas są mniejsze podatki, my wam zapewnimy miejsce, wszystko będziecie mieli urządzone, produkujcie u nas, tylko zainwestujcie właśnie w to i stwórzcie miejsca pracy. Także tutaj próżni nie ma oczywiście, jeżeli się pozbędziemy tego przemysłu futerkowego, no to właśnie między innymi Ukraina skorzysta.
Fantastyczne układy z Ukrainą. Ukraińcy będą dostarczać polskim palaczom ich narzędzia, własne trucizny, prawda, ulubione. Mamy pracę przez to, że trzeba pośredniczyć w sprzedaży tytoniu. Na samym przykładzie jednego papierosa można tak wzbogacić gospodarkę i tak opisać jej wzrost, prawda, miejsca pracy, przyjaźń, stosunki zagraniczne. Kto ma problem z tym rządem? Ja dziwię się tym, ten sondaż to powinien 60% pokazać. A nie
będzie tak, nie trzeba być specjalnym geniuszem, żeby stwierdzić, że jeżeli troską było to, żeby obywatele byli zdrowi, to będzie skutek dokładnie odwrotny, ponieważ zamiast produkowanych legalnie likwidów w Polsce, będą likwidy nielegalne, przemycane gdzieś z zagranicy. No i te nielegalne likwidy oczywiście będą szkodliwe, no bo będą na jakimś szycie, za przeproszeniem, robione, a nie na składnikach, które przechodzą jakąś kontrolę jakości normalnie.
Czy to jest powtórka z historii o dopalaczach Platformy?
W pewnym sensie tak. Tam zresztą były działania, które z punktu widzenia państwa prawa były niedopuszczalne. I dla mnie się znów oburzali ludzie, kiedy o tym pisałem. Ale przypomnę, co się działo. Pani prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, zresztą fatalny prezydent z Platformy Obywatelskiej właśnie, zrobiła taką szopkę, że przed jednym ze sklepów legalnie działających właśnie, handlujących dopalaczami, zrobiła taki niekończący się remont chodnika. I tam zrobiła ten remont chodnika tak, żeby do tego sklepu nie można było wejść. I jeszcze postawiła tam strażników miejskich, że jakby ktoś próbował to jakoś obejść, to oni mieli wlepiać mandaty.
Czy tych samych czyścicieli zatrudniła, których w Warszawie się zatrudnia do remontu?
Nie wiem, kogo tam strażnicy miejscy byli chyba prawdziwi. W każdym razie ja wtedy napisałem, że no jest to jednak trochę skandal, bo dopóki ten biznes jest legalny, to utrudnianie dostępu ludziom jakimiś pozaprawnymi metodami no jest po prostu naginaniem prawa. A co? A za chwilę się jakiś inny biznes nie spodoba i remont chodnika będzie przed innym sklepem. No oczywiście było mnóstwo czytelników oburzonych, ale jak to? Ale to w słusznym celu, ale to tak trzeba, bo to bandyci są. wpisywałem, no jak bandyci, to proszę wprowadzić takie przepisy do kodeksu karnego, żeby z nich robiły bandytów, to wtedy okej, prawda? Póki takich przepisów nie ma i póki to jest legalnie działający sklep, to tego typu metody są po prostu niedopuszczalne.
Zaczęliśmy od papierosów. Powinniśmy zacząć od kawy w ogóle dzisiaj. Zaczęliśmy od papierosów.
Ja już piłem rano.
Tak? Ja od 2 miesięcy nie piję właśnie.
No, a to błąd, bo kawa jest, ale dobra kawa jest bardzo zdrowa. Tylko to musi być dobra kawa, czyli przede wszystkim arabika. Nie kupować mieszanek z robustą, żadnej rozpuszczalnej, nic takiego. Arabika i w ogóle najlepiej parzona w kafetierce, chociaż wiem, że to zajmuje najwięcej czasu, więc ludzie może mniej chętnie z tego korzystają niż z ekspresu. Ale ekspres ciśnieniowy nie jest też złym rozwiązaniem, zachęcam. Kawa wbrew pozorom jest naprawdę zdrowym napojem, pod warunkiem właśnie, że jest dobrej jakości.
Nie, dlatego ja zrobiłem pewien upgrade, bo zrezygnowałem z tej kawy gorszej jakości, więc teraz jest lepiej, bo już jestem na poziomie zero, wcześniej byłem na ujemnym, a za chwilę idzie ku lepszemu. Przeszliśmy przez dopalacze, no to może trzeba powiedzieć o marihuanie, to jest chyba taki następny punkt.
Tak, bardzo często się zdarza właśnie, że ludzie mnie pytają, no dobrze, a skoro tutaj pan uważa, że to powinno być dozwolone, no to właśnie co z narkotykami? Nie jestem za dopuszczeniem wolności sprzedaży z paru powodów. Po pierwsze, uważam, że eksperyment holenderski wykazał, że to nie może się sprawdzić, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli nie jest powszechnie dostępne. Bo to jest taka ciekawa reguła rynkowa, ponieważ to jest specyficzna bardzo dziedzina, która jest opleciona przestępczością i to nie ma co się oszukiwać.
To właśnie dlatego jest opleciona przestępczością, że została wyrzucona na margines.
Tak, można w ten sposób oczywiście argumentować, ale to jest trochę tak, jak kiedyś było z socjalizmem. To Lenin mówił, że komunizm musi na całym świecie zapanować i wtedy będzie dobrze, prawda? Potem jednak następcy Lenina doszli do wniosku, że może niekoniecznie, najpierw zrobimy w Związku Sowieckim, a potem się rozszerzy. I to jest trochę taka sytuacja z Holandią. To znaczy Holandia, która jest taką samotną wyspą legalnych, miękkich narkotyków w Europie, stała się hubem przestępczości jednocześnie. I każdemu państwu, które się wyłamie z tej reguły, dopóki to by nie była całość, albo przynajmniej większość krajów europejskich, grozi dokładnie to samo, że się stanie hubem przestępczości.
Portugalia, Hiszpania nie ma tego problemu, a też tam, czy Czechy nawet, też te ustawy są liberalizowane dosyć mocno.
Tak, ale to są jednak trochę wciąż mniej liberalne reguły. One nie umożliwiają tak swobodnego poruszania się z narkotykami, jak w Holandii. Poza tym Holandia jest w takim miejscu, bo to jest port, tam porty morskie i wiadomo, że zawsze była takim miejscem, gdzie przemyt różnego rodzaju kwitł. Natomiast myślę, że problem realny, i tutaj mówię, nie jestem jakimś dogmatykiem w tych sprawach, problem jest wtedy, kiedy zastanawiamy się nad tym, po pierwsze, jakie są skutki dla całości społeczeństwa, i po drugie, czy nie powinno być tak, że dostęp do pewnych rzeczy dla osób niepełnoletnich powinien być jednak ograniczony, bo rodzice nie są w stanie ich kontrolować w każdym momencie.
No dobrze, ale nawet gdybyśmy zeszli i zostawili te dwa punkty, to nadal jest bardzo duże pole do liberalizacji, żeby dorosły człowiek nie mógł się w domu sobie zapalić skręta całkowicie naturalnego produktu.
Tak.
Za to szedł do więzienia.
No. I tutaj muszę powiedzieć, że moje poglądy nie są tak stanowcze. To znaczy, ja bym tu był pragmatykiem. Gdyby zostały przedstawione rozwiązania na tyle logiczne i gwarancji oczywiście nigdy nie mamy, ale można by wywnioskować, że skutki tego na różnych polach, również właśnie jeśli chodzi o przestępczość narkotykową, nie będą negatywne, to myślę, że przy tych słabszych używkach chyba byłbym za zezwoleniem. Tylko na razie nikt takiego rozwiązania nie przedstawił tutaj w Polsce. Pojawia się problem, który zresztą jest często podnoszony przy kwestii palenia papierosów. Mianowicie ludzie piszą do mnie, no dobrze, ale przecież palacze kosztują system więcej, nas wszystkich kosztują więcej, no bo częściej zapadają na choroby. To jest prawda. Tylko że my nie mamy systemu, który by różnicował poziom składki zdrowotnej od tego, jak i kto prowadzi tryb życia. Dopóki takiego systemu nie ma, to nie można na ludzi nakładać obciążeń, argumentować, że coś im utrudniamy, bo oni kosztują więcej.
Ten system nazywa się prywatna służba zdrowia, dokładnie wtedy
gdyby
się
były, to... Gdyby były prywatne, że ja mówię, nie jestem dogmatykiem, czyli wyobrażam sobie system, który gwarantuje wszystkim pewną podstawową opiekę, ale dodatkowa opieka jest już tylko na poziomie prywatnych ubezpieczeń. I tu można sobie też wyobrazić różne rozwiązania takie, żeby ludzie, których nie stać, nie byli z tego wykluczeni. No bo wiadomo, nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, też musimy to uwzględnić, że byłoby mnóstwo ludzi, których by nie było stać na nawet jakąś niską miesięczną składkę. Ale wtedy, jak się podpisuje umowę z firmą prywatną, to ona ma prawo powiedzieć, proszę pana, tak, pali pan papierosy, okej, no to tak. Składka jest wyższa o tyle, prawda? Uprawia pan sporty ekstremalne, okej, no jasne. Musimy panu podwyższyć składkę. Dzisiaj, jeżeli słyszę od ludzi, że palacz powinien tutaj mieć utrudnione palenie albo płacić więcej, mówię, no dobrze, palacz tak, okej, a dlaczego nie ktoś, kto na przykład, nie wiem, jeździ na nartach albo skacze ze spadochronem, dlaczego nie? No przecież jak on się połamie, to my też będziemy płacić dużo więcej niż za przeciętnego człowieka, prawda, za jego opiekę. No więc tutaj też widzę pewien problem, jeżeli chodzi właśnie o dopuszczenie tych miękkich narkotyków, bo ich szkodliwość, no... Różne są badania, ale jakaś jest, prawda? Więc też jest pytanie, czy my wszyscy podatnicy nie mielibyśmy wtedy dodatkowego celu, na który musielibyśmy ułożyć pieniądze? Czy nie okazałoby się, że to jest w pewnym sensie drenaż z naszych kieszeni? Bo służba zdrowia dostaje kolejną grupę ludzi do obsłużenia, a jak mówię, nie ma możliwości zróżnicowania tej składki, że nie można powiedzieć, ok, chcesz palić marihuanę, proszę bardzo, pal marihuanę, ale musisz dopłacić więcej, prawda? Gdyby tak było, to ok, to wtedy ten powód znika, ale tak, no to on jest. Więc mamy pewien stan prawny, który tego nie dopuszcza, dopuszcza palenie, uprawianie sportów ekstremalnych, bez różnicy oskładkowania na służbę zdrowia, no ale to na razie jest niedozwolone, więc ponieważ mamy ten określony stan prawny, to uważam, że trzeba się bardzo poważnie zastanawiać, jeżeli chcemy go zmienić. To jest pewien stan wyjściowy, jaki jest teraz. Nie można tego zrobić pochopnie, łatwo i bez namysłu również nad kosztami.
Każde ograniczenie tego molocha, jakim jest służba zdrowia w Polsce, ja bym przyjął z radością, aczkolwiek patrząc na Stany Zjednoczone, no to na początku nie było tam państwowej służby zdrowia, pojawiło się Medicare, Medicaid, zaczęło się rozszerzać i na bazie tego powstało Obamacare, które teraz teoretycznie jest uszczuplone, ale jest tak uszczuplone, że rośnie dalej. Więc tak czy inaczej mam wrażenie, że tak jak wspomnieliśmy w pierwszej części rozmowy, te warstwy tak czy inaczej by wróciły do tego poziomu, cokolwiek byśmy nie ucięli. To chyba tylko Korwinem trzeba było tu pojechać po prostu i bejsbolami to wszystko ogniem dział zniszczyć, jak mówi Stanisław Michalkiewicz i nie wiem, zapisać w konstytucji, że coś takiego państwowego nie może powstać. Ale czekoladę lubisz?
Tak.
No bo miałem taką, pomyślałem, że wiedziałem o tym, że jesteś sceptycznie nastawiony do tych szalonych libertariańskich pomysłów o legalizacji marihuany, więc przygotowałem taką czekoladę na dzisiaj.
O, ochotę. No to ciekawe. Ale po tym są jakieś objawy.
Słuchacze tego nie widzą, ale to jest czekolada tak. Wzmocniona.
Czeska. No właśnie. Hoszka czekolada z konopnimi seminki.
No. Możemy spróbować nawet zaraz, no to nie ma problemu.
Dziecku nie dam.
Nie?
Nie, dziecku nie dam, ale nie okay. Wiem, zobaczymy. No. Sam jestem ciekaw. Jadłeś ją?
Nie, jeszcze nie.
Nie jadłem.
Trzymałem ją specjalnie na dzisiaj.
Bardzo ciekawe w takim razie. Jestem naprawdę ciekaw. I to jest, proszę Państwa, hoszka czekolada z przydawkiem 10% konopnego seminka. Konopny seminek.
Konopna, to dla ciebie jest to, a możemy zjeść teraz,
możemy po kawałku, możemy, no. A swoją drogą ciekawe, czy to jest legalne w Polsce?
Ja nie wiem.
Nie wiemy, no dobrze.
Jesteśmy w państwowym budynku,
została wprowadzona zasada, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone, więc no...
Do ministra Radziwiłła telefonu nie mam.
Nawiasem mówiąc, to jest też bardzo ciekawe, że ta zasada musiała się znaleźć w konstytucji dla przedsiębiorców, czyli w tym pakiecie ustaw przygotowanym przez Mateusza Morawieckiego, mimo że wydaje się w kraju o zachodniej tradycji prawnej oczywistością, prawda, że co nie jest zabronione.
Znaczy, to nie było tylko i wyłącznie takie przełożenie, skopiowanie pewnego bon motu z Wilczka ustawy, która pod takim hasłem wówczas obowiązywała. Dziękuję bardzo.
Zobaczymy.
Odpalamy.
Ja biorę mniejszy kawałek na wszelki wypadek.
Zobaczymy.
Smakuje jak taka klasyczna.
Klasyczna gorzka
czekolada. Smakiem się jakoś szczególnie nie różni.
Zobaczymy, czy nie wpłynie na treść naszej wypowiedzi.
Rozmowy.
Może nie o smak tu chodzi.
Dziękuję bardzo.
Czy widziałeś?
Gorzką lubię.
Ja też bardzo lubię gorzką. Szczególnie jak ma dużo kakao, nie? Jak jest taka nasączona. Podobno na mózg jest bardzo dobra. Taka właśnie
jest
mocna.
Najzdrowsza w ogóle, gorzka.
Czy widziałeś już Gwiezdne Wojny?
Tę ostatnią część? Nie, tak. Jeszcze nie widziałem, chociaż chciałbym się wybrać, bo nie jestem wielbicielem tego cyklu. Mam na DVD wszystkie te części dotychczasowe. A teraz na tę ostatnią, tak, wybrałbym się, ale no nie zawsze mam czas, żeby pójść do kina.
Jasne. No ja jakoś upchnąłem w zeszły piątek ten film, chociaż też nie jestem fanem serii, przyznam szczerze. Zawsze wolałem Star Trek, zresztą o tym rozmawiałem.
A to z kolei Star Treka kompletnie nie? Nawet nie znam, prawdę mówiąc.
No właśnie o tym rozmawiałem z Mateuszem Machajem w zeszłym tygodniu, że Star Trek jest bardziej lewacki. Może nie wiem, jak człowiek jest młody, to jest bardziej lewakiem, a potem konserwatywnieje i te wojenki mu w głowie zaczynają tam się pojawiać. Gwiezdne Wojny. Nie, po prostu wyszedłem z tego kina bardzo, bardzo, bardzo zdołowany i smutny, bo ten film jest poniekąd analizą dzisiejszej sytuacji na świecie.
Aż tak?
Tak.
O, to mnie zachęca, żeby go zobaczyć.
Nawet miałem wrażenie, że to jacyś alt-rightowcy napisali scenariusz, tylko pochowali się tam w Hollywood po prostu i tam.
Aż tak? No to tym bardziej.
To tak przyszła do mnie taka refleksja nie od razu. To nie jest tak, że wyszedłem z kina z notatnikiem i ja wiem,
może,
o co chodzi.
Może po świętach uda mi się zobaczyć. Mm-hmm. Bardzo, bardzo chętnie zachęciłeś mnie.
Przygnębiający film, od razu powiem. Bardzo przygnębiający film.
No ale nie róbmy spoilerów.
Tak,
więc
myślałem, jakbyś obejrzał, to zastanawiałem się, czy gdybyś już miał za sobą tą projekcję, to bym odbił parę myśli. Ale zobaczymy, to może będziemy mieli okazję o tym jeszcze porozmawiać. Rozmawialiśmy już raz, spotkaliśmy się kilka lat temu przy okazji wywiadów do Corwin The Movie i tam opisałeś swoją historię, bo jesteś z Łodzi. Dobrze pamiętam?
Jestem młodzieninem z urodzenia.
Z urodzenia.
No ale przeprowadziłem się do Warszawy na studia, więc to już było bardzo dawno temu. Nie chcę tutaj jakoś, może nie wyglądam, ale... Zaraz, niech policzę. No to miałem 19 lat, czyli to było 23 lata temu.
No to nie tak dawno temu.
Zależy, w jakiej skali patrzeć. No to skala życia każdego człowieka jest...
Ważne, że się dużo wydarzyło.
Kiedyś to słynne, przypominam słynną ripostę premiera Chin Chou En-laja w czasie wizyty we Francji, kiedy zapytano go, co pan sądzi o rewolucji francuskiej, i Chou En-lai odpowiedział: za wcześnie jeszcze orzekać. Było to w latach 70.
No tak. Ubiegłego wieku.
Ubiegłego wieku, tak.
No, nie, chciałem trochę porozmawiać, jak wyglądała twoja droga wolnościowca, czy to są ideały, czy człowieka broniącego wolności, takiego klasycznego liberała, którego w tobie można wyczuć. Czy to się zaczęło w domu rodzinnym, czy to było, nie wiem, zderzenie z jakąś, to był punkt zwrotny jeden konkretny, czy to taki proces, który raczej falami się rozkręcał?
Ciekawe pytanie, takie do autobiografii.
Troszeczkę. No.
Chyba to była... Na pewno to była młodzieńcza fascynacja UPR-em i Korwinem, która się zaczęła jeszcze w liceum, która się wzięła chyba z jakiejś części mojej natury, czy ja wiem, takiego buntownika intelektualnego, bo wszyscy wtedy, to był taki czas, początek lat 90., kiedy ja byłem w liceum i wtedy, nie wiem czy, no pewnie część słuchaczy podcastu pamięta tę atmosferę, nie wiem ilu, część może wtedy jeszcze nie, części nie było na świecie. Ale jeżeli ktoś pamięta, był świadomy, no to wyglądało to tak, że... wiem już. proszę sobie poszukać na YouTubie, pewnie gdzieś jest, piosenki zespołu Piersi, Pawła Kukiza, wtedy ZHN zbliża się. To mniej więcej jest ten okres. Czyli było tak, że po okresie komunizmu, w czasie rządów jeszcze AWS-owskich, bo to był taki czas wtedy, do chyba 93 roku, było takie odbicie, następowało takie odbicie, powrót religii do szkół, zaczęli się pojawiać dostojnicy kościelni na różnych uroczystościach i reakcja...
Psy Pasikowskiego w kinach.
Tak, reakcja bardzo wielu młodych ludzi wtedy, wychowanych w innej tej PRL-owskiej rzeczywistości, była reakcją odrzucenia tego nowego porządku, że tego jest za dużo. Właśnie tak stąd ten ZHN zbliża się. ZHN, wyjaśniam, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, partia już nieistniejąca, w której byli, chociaż to trudno dzisiaj uwierzyć, razem byli Marek Jurek i Stefan Niesiołowski swego czasu. Tak, proszę Państwa, Stefan Niesiołowski był kiedyś w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym.
I, kto wie, czy za 10 lat znowu nie będą w jednej partii, bo takie jaja się dzieją.
I we mnie się... A, jeszcze był Łopuszański, był trzeci. To była taka trójka: Niesiołowski, Łopuszański, Jurek. I we mnie się zrodziła chyba potrzeba jakiegoś buntu trochę, pójścia jakąś inną drogą. Czyli drogą takiego ultrakonserwatyzmu jednocześnie z bardzo silnym liberalizmem połączonego. To trwało do pewnego momentu, kiedy nastąpiło rozstanie z Korwinem w momencie rozłamu PR-u. I dzisiaj patrzę na postawę Korwina, napisałem zresztą o tym tekst i mówiłem o tym właśnie w tamtej rozmowie, patrzę na niego trochę z żalem, to znaczy z żalem czy pretensją nawet, jak na osobę, która zrobiła bardzo złą robotę dla klasycznego liberalizmu. Klasycznego liberalizmu, czyli takiego friedmanowskiego, hajekowskiego, poprzez to efekciarstwo, brnięcie w te paradoksy, tworzenie takich no, rzeczywiście logicznych wnioskowań, ale oderwanych od ludzi i od rzeczywistości, zawieszonych gdzieś w jakiejś idealnym systemie. I to oczywiście ludzi zraża. I dlatego dzisiaj jest tak, że jak mówi się o liberalizmie, to bardzo wielu Polaków ma pianę na ustach. W ogóle nie rozumie, że klasyczny liberalizm, zresztą polecam na przykład felietony i eseje Agnieszki Kołakowskiej, córki Leszka Kołakowskiego, która bardzo ciekawie pisze właśnie, ale o tym klasycznym liberalizmie, tym prawdziwym liberalizmie, już nie tylko gospodarczym, również liberalizmie politycznym, który nie jest tym, co myśmy mieli po 89 roku. To były rządy bandy hucpiarzy, to nie był liberalizm. No, Kongres Liberalno-Demokratyczny miał tyle wspólnego z klasycznym liberalizmem, co ja mam z partią Razem mniej więcej. Więc
próbuję się zastanowić szybko, czy jest jakaś rzecz.
Jest jakaś
może
rzecz.
Jest.
No więc dlatego uważam, że taka postawa takiej skrajności i tworzenia jakichś takich zupełnie oderwanych od rzeczywistości równa nie jest słaba. Natomiast trzeba przypominać, czym jest wolność. Trzeba przypominać, że jest ważna. Trzeba pokazywać, w których miejscach jest ograniczana, bo jest mnóstwo ludzi, którzy no właśnie widzą, że ta korwinowska postawa jest i przesadna, i kontrproduktywna, ale chcą jednak, chcą wolności. Tylko miejmy tę świadomość, mówię teraz do tych ludzi właśnie, że jesteśmy w Polsce mniejszością i pewnie większością nigdy nie będziemy, ale pewna praca edukacyjna i próba uzyskania realnego wpływu na politykę jest bardzo ważna. I tu pozwolę sobie znów przeskoczyć trochę, bo jeżeli mówimy o realnym wpływie na politykę, miałem takie spotkanie niedawno w wąskim gronie z wicepremierem Gowinem, który był świeżo wtedy przed powołaniem partii Porozumienie, tej nowej partii, która się wyłoniła z Polski Razem, plus tam pewnych środowisk republikańskich. I pan premier Gowin, którego skądinąd bardzo lubię prywatnie, bo jest bardzo miłym człowiekiem, takim prawdziwym intelektualistą krakowskim. Mówię to bez ironii, naprawdę go lubię. Uzasadniał na tym spotkaniu swoją obecność w rządzie PiS właśnie tym, że no to jest taka postawa realistyczna, że jego rola jest taka, że on tam próbuje być hamulcem pewnych zapędów etatystycznych. No tylko, że ja akurat chwilę wcześniej napisałem tekst na portalu Do Rzeczy o bezobjawowych wolnościowcach i mam wrażenie, że to jest ten przypadek. To znaczy, że tutaj ja akceptuję tę argumentację, że trzeba czasem pewne rzeczy, pewne kompromisy, na pewne kompromisy pójść. To jest oczywiste w polityce, nie da się tego uniknąć. Ale myślę, że Jarosław Gowin przekroczył te granice. To znaczy nie ma co na niego liczyć, niestety. Mówię to z wielką przykrością. Jeżeli chodzi o sprawę wolnościową, nie ma co na niego liczyć. On jest rzeczywiście wolnościowcem bezobjawowym razem ze swoim ugrupowaniem.
No teraz bardzo mocno, z tego co wiem, to promowali program Mieszkanie Plus na przykład, gdzie pan Gowin się bardzo mocno zainteresował i nadawał te pierwsze chyba klucze jakieś tam, czy dyplomy, czy inne świstki. Bardzo mocno bronił tego, że Mieszkanie Plus jest programem opartym o zasady rynkowe, więc nie jest to żaden etatyzm.
No oczywiście, no wiadomo, że jak państwo podpisuje kontrakty z deweloperami, to jest to czysty wolny rynek.
Czysty wolny rynek.
Oczywiście, że tak.
Ale wróćmy do ciebie, bo kiedy u ciebie zaczęła się ta kwestia, jak już ten Korwin padł, jak już ten rozpad UPR-u się dokonał, to obudził się w młodym Łukaszu dziennikarz, który powiedział, nikt tak nie opisuje rzeczywistości jak ja i w to, w jaki sposób ja opisuję tą rzeczywistość, może pomóc nieco sprawie wolności w Polsce.
Nie, to nie tak było. Ja zacząłem pisać... Z tego, co pamiętam, pierwsze w ogóle moje teksty wydrukowane to był taki katolicki miesięcznik Widoki w Łodzi, lokalny, wydawany przez archidiecezję, więc nic, co by miało wspólnego cokolwiek z jakąś sprawą wolnościową. Pisałem potem w najwyższym czasie regularnie, później po rozłamie pisałem w takim tygodniku Myśl Polska związanym ze środowiskami endeckimi, ale takimi, no, powiedzmy, hardkorowo endeckimi wtedy. I w zasadzie uznałem, że no to jest to, co chcę robić, ale też miałem taką tradycję rodzinną, bo mój ojciec jest dziennikarzem, był, bo jest w tej chwili na emeryturze, był dziennikarzem radiowym, ale również piszącym przez właściwie całe swoje życie i zawsze chciałem pójść w jego ślady, więc to się po prostu spełniło. No a potem przyszły tam coraz poważniejsze tytuły, było Życie z kropką tak zwane również Życiem Wołka. I to była pierwsza regularna praca dziennikarska, najpierw w dziale międzynarodowym, potem w dziale opinii. No i tak to się już potoczyło. Natomiast myślę, że taki bardziej świadomy wybór tej głównej dziedziny, czyli właśnie kwestie wolności, to jest dopiero sprawa ostatnich 2 lat, bo tak jak powiedziałem, ja oczywiście, dla mnie to oczywiście zawsze było ważne i też jeżeli ktoś chce, to łatwo może sprawdzić, że jeszcze przed wyborami 2015 roku napisałem kilka tekstów, w których przypominałem politykom PiS, że powinni tę sprawę uznać za ważną, że to jest też pewna nadzieja części elektoratu, że oni właśnie tutaj zadziałają inaczej niż działała Platforma, właśnie w kwestii wolności. No, stało się inaczej i ich kierunek jest inny. I w związku z tym, ponieważ uważam, że to jest sprawa szczególnie istotna, a mogę też powiedzieć, że inne kwestie obsługują inni moi koledzy. To znaczy tutaj jest pewien podział pracy. Dlatego ja uważam, że z niektórych tematów jestem zwolniony, natomiast kwestii wolnościowych prawie nikt nie podejmuje. Więc myślę, że zwyczajnie ktoś taki jest po prostu potrzebny. No tu właściwie tylko mój kolega Rafał Ziemkiewicz. To jest druga taka osoba, która... uważa za chyba za równie ważne te sprawy, co ja. I w zasadzie to jest nas 2 z tych no, bardziej znanych nazwisk.
A jak dzisiejsza sytuacja twoja wygląda? Jak odczuwasz jakąś presję w związku z tym, w związku ze swoją rolą? Bo nie jesteś czystym libertarianinem, wiesz, który by do zera anarchokapitalizm w ogóle.
Na pewno nie. To jak powiedziałem, nie jestem, staram się nie być dogmatykiem. Chociaż pewnie w oczach wielu etatystów jestem takim dogmatykiem, ale no wiadomo, że to zawsze ocenia się względem swoich zapatrywań. Każda ocena jest względna i jest subiektywna. Natomiast no, moja sytuacja jest średnia. Mam wrażenie, że dobra zmiana niekoniecznie toleruje w mediach przez siebie kontrolowanych, przynajmniej w niektórych z nich, tych publicystów, którzy nie chcą jakoś szczególnie śpiewać w chórze pochwalnym. Zniknąłem na początku października z programu w telewizji, w którym brałem udział od początku. Do dzisiaj nie wiem właściwie z jakiego powodu, bo nikt mi tych powodów do dzisiaj, czyli do końca grudnia, nie przedstawił oficjalnie. nie miał takiego obowiązku, ponieważ ja tam funkcjonowałem na zasadzie zapraszanego gościa do programu, w związku, mimo że prowadziłem ten program, w związku z czym to jest, żeby było jasne, tu nie ma żadnej kwestii umowy, prawa pracy czy czegoś takiego, no ale są pewne obyczaje. No tak. Należałoby wyjaśnić. Więc nikt mi tego nie wyjaśnił, natomiast nieoficjalnie to chodzi o to, że Warzecha zawadzał, bo się za często nie zgadzał. Tak ładnie mi się zrymowało. No więc, ale to moim zdaniem jest ślepa uliczka. Obserwuję, jak wyglądają dyskusje w różnych mediach i uważam, że bardzo brakuje naprawdę różnic opinii. Bardzo brakuje. A różnice opinii to jest i dyskusja przy różnicach opinii to jest naprawdę najciekawsza rzecz. I myślę, że nawet ci, którzy się domagają tej jednomyślności i najbardziej się cieszą, jak w studiu siedzą tylko ci, którzy chwalą PiS, to gdyby dostali dyskusje robione dobrze, bez przekrzykiwania się, bez chamstwa, przy wzajemnym szacunku, ale przy różnicach opinii, to też by byli mimo wszystko zadowoleni. I tutaj cię zaskoczę, gdzie ostatnio pomyślałem, o, bardzo dobra dyskusja i miałem prawdziwą przyjemność z tego, że w niej wziąłem udział. Otóż było to, nigdy byś nie zgadł, na Kongresie Praw Obywatelskich zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, czyli człowieka ideowo mi kompletnie obcego, stojącego po całkowicie drugiej stronie. I oczywiście, że ta impreza miała też dosyć wyraźny rys ideowy lewicowy, no bo takim człowiekiem jest Bodnar. Ja brałem udział w panelu, w którym się uczestnicy mieli się zastanowić, jak w mediach mówić o prawach człowieka różnego rodzaju, prawach, o wolnościach. Panel prowadziła Agata Szczęśniak, kobieta związana z krytyką polityczną i portalem OKO.press. Uczestnicy, no ja byłem tam zdecydowanie najbardziej na prawo, uczestnicy byli różni, była dziennikarka pracująca dla Gazety Wyborczej, była taka pani profesor, która zdecydowanie tam była z obozu Gazety Wyborczej, też był dziennikarz, autor programu Państwo w Państwie w Polsacie. I oczywiście, że były różnice w pewnych sprawach i to bardzo ostre, na przykład tam, gdzie była kwestia tego, jakie stosować nazewnictwo zawodów, czy się pakować w żeńskie końcówki, czy nie, gdzie ja wyraźnie powiedziałem, że to jest pewien środek lewicy do wtłoczenia odpowiedniego schematu myślowego ludziom i narzucenia im go i tutaj poprosiłem, żeby jednak uwzględnić, że konserwatyści tak to widzą, nie uważają tego za jakieś obiektywnie słuszne rozwiązanie, więc były mocne różnice, natomiast dyskusja była i spokojna, i rzeczywiście z szacunkiem do siebie, i dobrze poprowadzona przez osobę, której felietony znam, mówię właśnie o Agacie Szczęśniak, felietony znam i naprawdę no, są skrajnie lewackie, ale muszę powiedzieć, że tutaj stanęła absolutnie na wysokości zadania. I wyszedłem z tego kongresu i myślę sobie, Boże, na co mi przyszło, że mam refleksję, po 2 latach rządów PiS, tak. Że jedna z najlepszych dyskusji, w jakich brałem udział, gdzie można było się z kimś pospierać na zasadach wzajemnego szacunku, była u lewackiego rzecznika praw obywatelskich. No to jednak, czy z jednej strony jestem bardzo zadowolony i zresztą dziękowałem na Twitterze też Adamowi Bodnarowi za to, że właśnie tak to zorganizował. Jestem niesłuszny, ale... czy to nie pokazuje jednak jakiegoś kryzysu, czy to nie jest jakiś niepokojący sygnał, że trzeba pójść do Adama Bodnara, żeby sobie z kimś porozmawiać i się naprawdę ciekawie pospierać.
On zapewnia ci to prawo obywatelskie w tym momencie.
No zapewnił mi to, to rzeczywiście mi zapewnił. Ale myślę, że na tej sali naprawdę mogli być też różni ludzie. No pewnie byli akurat tacy, którzy przychodzą na tego typu imprezy i na spotkania organizowane przez rzecznika, ale gdybyś tam był ty, czy gdyby tam byli ludzie o poglądach konserwatywnych, też by się nie zawiedli. Znaczy nie mieliby poczucia, że się dzieje coś złego, że ta dyskusja jest jakoś jednoznacznie nastawiona, że jest celowo jakoś skręcona. Nie, właśnie nie. To było tak, jak powinno się dyskutować. Tego mi strasznie brakuje dzisiaj.
Mi tego wczoraj zabrakło, przyznam szczerze, odczułem to, ponieważ nie oglądam telewizji, telewizor służy mi tylko do oglądania filmów, nawet nie mam podłączonej anteny, ale wczoraj przez internet próbowałem obejrzeć kilka najnowszych w miarę saloników różnych dziennikarskich na TVP, głównie produkcji TVP. I też miałem takie wrażenie, że są, jest Michał Karnowski, jest jeszcze tam Semka i ktoś jeszcze z PiS-u i koniec. I nawet jak jest 7 osób w studiu, to zazwyczaj jest to obóz dobrej zmiany i tyle. A potem argument jest tylko i wyłącznie taki, no że przecież do TVN-u nas nie zapraszają, w TVN-ie nas nie ma, no to my nie będziemy zapraszać nikogo.
Mnie też nie zapraszają do TVN-u. Ja jestem w takiej sytuacji, że TVN mnie nie zaprasza wbrew temu, co niektórzy piszą, którzy mnie mają właśnie za jakiegoś agenta platformy. TVN mnie konsekwentnie nie zaprasza do swoich programów już od, myślę, że z 8 lat przynajmniej. No widocznie jest tam jakiś zapis nadal na mnie wiszący. Ale TVP Info też mnie już nie zaprasza od lipca. Nie jestem tam dobrze widziany jako komentator.
A propos zapisów w TVN-ie, to ta lista jest bardzo szeroka i ona chyba tylko prezydenta Komorowskiego, Leszka Millera i jeszcze tam 5 osób nie obejmuje, bo oni są na zmianę w TVN-ie.
Ale zauważ, że na takie osoby jak Piotr Skwieciński na przykład chodzą do TVN i są tam zapraszane, ale już nie są zapraszane do TVP Info. No to jednak to jest trochę taki kazus jak z tą moją dyskusją u Adama Bodnara. Jednak coś tu nie gra. Jeżeli Piotr Skwieciński, którego ja bardzo szanuję i który jest znakomitym publicystą, naprawdę w 100% niezależnym, bo go znam i mogę za to ręczyć, dałbym sobie obie ręce uciąć za jego niezależność w poglądach. Jeżeli uznaje się go za zbyt mało zaangażowanego w wysławianie dobrej zmiany, żeby go zapraszać do TVP Info, ale zaprasza go TVN, no to coś tu po prostu nie gra. To znaczy, że człowiek, który jest uczciwy, absolutnie uczciwy intelektualnie, nie wpasowuje się w zasady, które tworzy dobra zmiana w mediach. No nie, po prostu coś jest nie tak.
Znaczy nie jest to standardowy taki korporacyjny klimat, że po prostu nazwijmy to szefowie niższego szczebla, boją się tych szefów wyższego szczebla i boją się umoczyć, boją się zaryzykować, że wpuszczą do studia kogoś, kto nie jest w 100% przebadany, sprawdzony, co do kogo nie ma najmniejszej wątpliwości, że nie palnie czegoś, no, nie skrytykuje tu i ówdzie czegoś, albo niezbyt entuzjastycznie wyrazi się o nowym, wspaniałym.
To jest bardzo możliwe, nie wiem, ponieważ nie siedzę w tych pokojach redakcyjnych, nie znam tej pracy redakcyjnej tam od środka, ale tak, myślę, że to jest bardzo prawdopodobna hipoteza.
Bo chyba wydaje mi się, że tak działa kwestia w TVN-ie i coś takiego sam zaobserwowałem, że to nawet dziennikarze niższego szczebla po prostu wykonują rozkazy i oni potem powiedzą, my tylko wykonywaliśmy rozkazy.
Tak.
Każdy wie, jakie poglądy ma ten wyżej.
Jest asekuranctwo, to są zjawiska w mediach doskonale znane. Tylko, że akurat jeżeli chodzi o media publiczne, no ja oczekiwałem czegoś trochę innego.
A po narodowych? Publiczne, państwowe, polskie, narodowe.
Ja konsekwentnie używam nazwy media publiczne.
Żeby się kojarzyły?
Publiczne, no są z publicznych pieniędzy finansowane.
No dobrze. No bo ja w którymś momencie zastanawiałem się, bo moja córeczka, która będzie miała 3 lata za miesiąc, ona bardzo lubi oglądać wiadomości do śniadania. Ona się domaga, żeby na tablecie włączyć wiadomości. I ona rozpoznaje Szydło, Dudę, Trumpa, Putina. Kaczyńskiego nie rozpoznaje. Nie wiem dlaczego.
Jak Morawieckiego się nauczy rozpoznawać.
Teraz już musi, tak. No już teraz tak. Ale Szydło jej było łatwiej chyba powiedzieć. Duda, Putin, to są takie, Trump, to są proste hasła, nie? Tuska nie rozpoznaje jeszcze, ale dlatego, że jest go mało w wiadomościach TVP. I jak przez kilka miesięcy oglądaliśmy codziennie, co drugi dzień te wiadomości, wieczorne jakby, oglądaliśmy je do porannego śniadania, zawsze z poprzedniego dnia, to ja w którymś momencie złapałem takiego draga, że może to jest prawda. Że może jest dobrze, nie? O co chodzi tym lipkom popieprzonym na Facebooku? O czym oni gadają? Nie ma bezrobocia, nie ma, wszystko będzie dla mnie, ja dostanę 500 plus.
Przypomnę, jak prezes Jacek Kurski przedstawiał sprawę. Przedstawiał ją tak, i to jest, nie tylko cytuję tutaj pana prezesa, że jest zapewniony pluralizm mediów, ponieważ są media prywatne, które nawalają ostro w rząd, no i są media publiczne, które tego rządu bronią, i to jak się weźmie jedną i drugą stronę, i oczywiście w tym jest pewna logika, to nie można temu zaprzeczyć, no tylko jest jeden problem, że media publiczne są finansowane z publicznych pieniędzy.
Ze wszystkich, tak.
No i ja rozumiem, i to mówię teraz bez ironii, ja rozumiem, że politycy strony konserwatywnej, celowo nie mówię prawej, tylko konserwatywnej, słusznie oceniają, że przez długi czas był tak wyraźny brak równowagi, że trzeba by jakoś to zrównoważyć.
Czyli tę wajchę odgiąć jeszcze tylko, bardziej w drugą stronę.
No tylko, że właśnie, jednak po drugiej stronie tej argumentacji jest ten argument o publicznych pieniądzach, czyli pieniądzach wszystkich obywateli o wszystkich poglądach, prawda? I druga sprawa, naprawdę łatwo jest przegiąć. Łatwo jest przegiąć i spowodować, że no ludzie... No, ja to obserwuję w swoim bliskim otoczeniu. Moja mama głosowała na PiS i ona mówi, że ona nie jest w stanie już w tej chwili oglądać publicznej telewizji. Że ją już odrzuca, bo ona widzi tam ciągle te same twarze, słyszy ciągle to samo, nie widzi żadnego sporu. Ona by chciała zobaczyć jakiś spór, jakąś realną dyskusję. Tam tego w ogóle nie ma. I jest bardzo tym zawiedziona i po prostu wyłącza najczęściej już w tej chwili telewizor. No więc jeżeli nawet wyborcy Prawa i Sprawiedliwości takie rzeczy mówią, no to też powinno być jednak jakimś sygnałem ostrzegawczym.
A propos twojej osoby i Rafała Ziemkiewicza, to moja babcia z kolei kiedyś przestała Rafała Ziemkiewicza czytać i słuchać, a też jest wyborcą PiSu, bo kiedyś gdzieś usłyszała, jak krytykował za coś. Już nawet nie potrafiła nawet powiedzieć, o co chodziło, tylko zrobił to publicznie i wyraziła się w ten sposób, że nie można krytykować publicznie PiSu, bo to zawsze wykorzysta Platforma i zawsze dokopią naszym i to nam przeszkadza też, w zwycięstwie. Nam
też, w sensie... Tak, też znam doskonale tę argumentację. Nie powinien pan krytykować PiS, bo wtedy gra pan w tamtej orkiestrze. No oczywiście, znowu mówię, jest w tym oczywiście pewna logika, natomiast jeżeli się jej poddamy, no to stłamsimy każdą dyskusję. Nie możemy w ten sposób myśleć.
Co ciekawe, tak niedawno naszła mi taka refleksja, że kto by nie rządził, to opozycja zawsze walczy o wolne media.
A to prawda, to jest ciekawe spostrzeżenie. Polecam wszystkim słuchaczom tekst, który opublikowałem jakiś czas temu na portalu Do Rzeczy, jest dostępny, rok 2027, gdzie skonstruowałem wizję tego, jak właśnie w roku 2027 obecnie rządzący przegrali właściwie wszystko, nastąpiło kompletne odwrócenie sentymentów i odwrócenie sytuacji również w tym sensie, że całe mnóstwo instrumentów stworzonych w okresie władzy PiS, nagle ci, którzy wygrali, zaczynają wykorzystywać przeciwko PiS-owi. Jak się PiS wtedy strasznie oburza, że to jest pogwałcanie demokracji, że to jest skandal, że tak być nie może. No, ja mam coś takiego, co nazywam testem warzechy i to polega na tym, że jak wprowadza władza jakieś rozwiązanie, to powinna sobie wyobrazić, że jest opozycją w danym momencie i czy chciałaby, żeby takie rozwiązanie zostało wprowadzone. No to oczywiście nie jest jakiś szczególnie nowy zabieg myślowy, bo to można od Kanta co najmniej wyprowadzić, ale tak jako publicysta lubię takie efekty, więc nazwałem to testem warzechy i uważam, że ogromna część rozwiązań, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, tego testu niestety nie przechodzi.
A propos przyszłości, czy nie sądzisz, że pan Mateusz Morawiecki, obecnie premier, gra w jakąś grę, której my do końca nie rozumiemy i tylko i wyłącznie skupiamy się na tym, czy on jest tam neoliberałem, etatystą, czy kimś tam i cała para w gwizdek idzie, będziemy rozmawiać o tym, na kogo on się powołuje, na Pikettiego, nie na Pikettiego, na innych ekonomistów, czy też pseudoekonomistów, a tymczasem on gra w jakąś jedną swoją grę, jednego mistrza, który tylko i wyłącznie tej całej platformy, jaką jest PiS, wykorzystuje do pewnej swojej gry, bo on nie jest ani z zakonu, ani z tych młodych narybków. Kiedyś był doradcą Tuska. Można powiedzieć, że jest stricte praktycznym, pragmatycznym, żeby nie powiedzieć cynicznym graczem, którego jeszcze nie wiemy, do czego on tak naprawdę zmierza. Ale to, że jest akurat premierem, wcześniej był na wysokim stanowisku ministerialnym, jest tylko częścią gry jego osobistej, tylko i wyłącznie jego osoby.
Nie wiem, wydaje mi się to, oczywiście to nie można tego wykluczyć, ale myślę, że jednak jak się spojrzy na drogę życiową Morawieckiego, to znaczy z jakiej on się rodziny wywodzi, jakie poglądy ma jego ojciec, na to, o czym być może mało kto wie, że on jako prezes BZWBK wspierał dużo konserwatywnych, patriotycznych inicjatyw, dawał na to bankowe pieniądze, no bo wiadomo, każdy bank ma pewne budżety tam na takie przedsięwzięcia społeczne i to jest decyzja prezesa często, no albo działu, który się tym zajmuje, ale czasem prezesa na co daje, więc Morawiecki dawał właśnie na to. Oczywiście można powiedzieć, że już wtedy tam kombinował, no ale to się działo na tyle dawno i w czasie takiej kompletnej smuty PiSu, że raczej bym tego nie łączył z jakimiś koniunkturalnymi planami. Nie, ja myślę, że jednak Morawiecki rzeczywiście wierzy mniej więcej w to, co mówi. Być może nie we wszystko, bo wiadomo, no, ale że to jest taka wizja faktycznie zrobienia z Polski takiej drugiej Korei Południowej. Moim zdaniem wizja złudna, dlatego że nie da się powtórzyć drogi, którą przeszła Korea Południowa, jakkolwiek by ona nam imponowała, bo my nie jesteśmy w Azji, bo nie mieliśmy etapu rządów autorytarnych, znaczy mieliśmy, ale na tym etapie nie były wprowadzane rozwiązania takie, jak były wprowadzane w Korei na etapie rządów jeszcze autorytarnych. Jesteśmy wewnątrz Unii Europejskiej i mamy inne społeczeństwo, to nie jest azjatyckie społeczeństwo, więc mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki jest przesadnie zafascynowany takimi schematami właśnie, zwłaszcza tymi schematami, które krajom azjatyckim przyniosły sukces, ale one niekoniecznie muszą zadziałać w Polsce, ale ja raczej stawiam na to, że to jest szczere u niego. Mhm.
Ja mam wrażenie, że on sam nie wierzy we wszystko, co mówi. Tu jeszcze tak mam...
Pewnie nie, no ale to jak powiedziałem, sądzę, że nie każdy polityk w to wierzy. Poza tym też pamiętajmy, że ja mam czasem takie wrażenie, że komentatorzy tworzą sobie takie bardzo jasne i jednoznaczne schematy. Mówią na przykład, a on w to wierzy, albo a on zupełnie kłamie, albo nie wierzy. To nie jest takie proste. Człowiek sobie bardzo dużo rzeczy racjonalizuje. Jak siedzi w polityce od dawna, albo nawet od niedawna, tak jak Mateusz Morawiecki, to nie jest tak, że wychodzi na trybunę i występując, wygłaszając exposé, ma pełną świadomość, o, a w tym akapicie to skłamałem. No to tak nie jest jednak. To jest tak, że no w jedno się wierzy może bardziej, że się spełni, w drugie może trochę mniej, że się spełni, ale się wierzy właściwie, że się ma rację. Pamiętajmy, że politykę też robią ludzie. Ludzie mają emocje, ludzie potrzebują sobie racjonalizować swoje wybory. I to nie jest tak, że ludzki umysł działa na zasadzie 0-1. To nie jest mechanizm oparty na trybikach. I też dlatego sądzę, że bardzo często próby odgrzebywania jakichś schematów, twierdzenie na przykład, że Jarosław Kaczyński wszystko kontroluje i przewiduje z 1500 ruchów do przodu, to jest absurd. Życie jest bardziej skomplikowane, ludźmi rządzą emocje, często reakcje są nieprzewidywalne, nie da się tego wszystkiego przewidzieć. Tak jak nawet mniej niż w szachach. Myślę, że w realnej polityce bardzo dobry polityk, za jakiego uważam w sensie takiego i zdolności do manewrowania w polityce Jarosława Kaczyńskiego, jest w stanie przewidywać może na 5 ruchów do przodu, czyli może na, nie wiem, na rok do przodu w sensie czasu i to też warunkowo. Natomiast na pewno nie jest w stanie przewidywać na przykład, a co będzie za 5 lat i on to już wszystko sobie teraz poustawiał. To jest kompletny absurd.
Okej, w takim razie ostatnia rzecz. Pytanie w zasadzie od jednego z patronów. Co skłoniło pana Warzechę do rozpoczynania kariery od wywiadu z byłym ministrem MSZ Radosławem Sikorskim? Się zastanawiałem, żebyście mogli we dwójkę program prowadzić, to byłby ciekawy podcast. Jak wpływał krok na aktualną pozycję pana Warzechy w środowisku dziennikarstwa do niedawno opozycyjnego wobec partii, w której był Sikorski? Na ile jest z tego ruchu dalej zadowolony do końca i na ile zapomniałby o tamtej pracy? To jest chyba najciekawsze.
I na ile?
Zapomniałbyś o tej pracy.
Nie, dlaczego? Ja nie zapomniałbym wcale. Myślę, że ten wywiad do tej pory jest ciekawą lekturą. Można sobie porównać to, co wtedy Radek Sikorski mówił z tym, co mówił później i jak się zachowywał. A odpowiedź jest bardzo prosta i tu nie ma żadnej tajemnicy. Ja znałem Radka Sikorskiego przez wiele lat. Byliśmy w bardzo dobrych relacjach, kiedy był szefem MSZ w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. I ja mam taką zasadę, to też trzeba tutaj powiedzieć, że uważam, że to jest zdrowa zasada, że publicysta powinien się zawsze szczególnie krytycznie i wnikliwie przede wszystkim przyglądać tej formacji, która jest w danym momencie u władzy. No więc w latach 2005-2007 przyglądałem się szczególnie wnikliwie Prawu i Sprawiedliwości. I pewne spostrzeżenia krytyczne Radka Sikorskiego wtedy współgrały z moimi. Więc kiedy Radek Sikorski zdecydował się w pewnym momencie kandydować, a to było już po napisaniu książki, ona akurat się wtedy ukazała, kandydować z list Platformy Obywatelskiej, nie widziałem w tym nic złego. Nasze relacje się potem popsuły i to też nie jest żadna tajemnica, ja o tym zresztą napisałem tekst, popsuły się w momencie, kiedy Radek Sikorski przestał akceptować krytykę, jak został szefem MSZ, powiedziałem wcześniej, że był szefem MSZ w rządzie PiS, oczywiście nie MSZ, tylko szefem MON, a potem został szefem MSZ w rządzie Platformy Obywatelskiej i przestał akceptować krytykę. Ja nawet dokładnie pamiętam, kiedy to się stało, mianowicie on mi wysłał przed wygłoszeniem swoje exposé jako ministra spraw zagranicznych z prośbą tam zobacz, napisz uwagi. Ja spojrzałem na to, pewne rzeczy, na przykład ukłony w kierunku Rosji, zupełnie nie mające żadnej podstawy, że nie, po prostu odczytałem to jako zwykłą chęć przeciwstawienia się polityce PiS, bo to tak rzeczywiście było, mechanicznego takiego zupełnie, bezrefleksyjnego. I między innymi to skrytykowałem, nie było żadnej odpowiedzi. Oczywiście on wygłosił to exposé tak, jak właśnie ja je dostałem, czyli nie zmienił tam kompletnie niczego, potem się stał bardzo drażliwy na swoim punkcie, miał pretensje, że fakt, w którym ja wówczas pracowałem, go atakuje za różne rzeczy. No i tak to się, te stosunki się tak psuły i tyle. Więc nie wiem, dlaczego tutaj jest jakaś sugestia, że on miał jakiś wpływ na moją sytuację dziennikarską. Nie miał żadnego. To raczej było tak, że ponieważ się znaliśmy, on miał do mnie zaufanie, a ja uznałem, że to jest ciekawe wyzwanie, no to jak mi zaproponował, zrób ze mną wywiad, no to oczywiście, dlaczego nie, prawda? I tutaj on był inicjatorem tego rzeczywiście. To było też inaczej niż w przypadku mojego wywiadu rzeki z Lechem Kaczyńskim, bo tam to ja wymyśliłem taki pomysł. Ja się z nim zgłosiłem wtedy do pana prezydenta świętej pamięci. Więc absolutnie tego nie żałuję. Napisałem i pisałem to zresztą parę razy, że to była, Radek Sikorski był ogromną moją pomyłką polityczną, być może największą. I tam jest taki wstęp w tej książce, gdzie ja piszę, że to jest jedna z największych nadziei polskiej polityki. No oczywiście patrzę na te słowa krytycznie, ale wiele osób go tak traktowało, przecież był człowiekiem roku Gazety Polskiej, no to też chyba warto przypomnieć, prawda? Więc jest taka rzecz, która mnie strasznie wkurza w polskim życiu publicznym. Popełnisz gdzieś jakiś błąd i wszyscy ci to będą wypominać przez 500 następnych lat, mówiąc, o, tu się pan pomylił. Ja kiedyś napisałem takiego tweeta, jak kandydatem na prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości został Andrzej Duda, że no Andrzej Duda kandydatem na prezydenta oczywiście przegra, ale coś tam i ktoś tam do mnie napisał, że no ale przecież tutaj może wygrać, ja napisałem, a to mogę się założyć, że nie wygra, bo tak to wtedy wyglądało i wszyscy tak to oceniali, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim. I do dzisiaj twardzi pisowcy mi wypominają, ha, ha, no tak, warzecha, którego prognozy się nie spełniają. No przecież to jest normalna rzecz. No, w każdym kraju, gdzie pracują publicyści, analitycy, są prognozy, które się nie spełniają. To jest zupełnie normalne. I wyciąganie tego przez kolejnych 10 lat komuś, że a, tam wtedy to pan się pomylił, jest po prostu kompletnie absurdalne. I tak właśnie było z Radosławem Sikorskim, przyznaję się do tego, rzeczywiście źle go oceniłem. Ta książka Strefa Zdekomunizowana stoi u mnie na półce, uważam, że ona nawet z dzisiejszego punktu widzenia jest interesująca. Jeżeli ktoś ma ochotę, a można ją tanio chyba jeszcze gdzieś tam kupić, to zachęcam.
Ja również, bo to ciekawa pozycja.
Bardzo ci, Łukaszu, dziękuję za odwiedziny.
Ja bardzo dziękuję. Dziękuję za czekoladę.
Mam nadzieję, że nie wpłynęło na osąd. Nie będzie chyba więcej pomyłek i tweetów dzisiaj.
Chyba jakoś trzymałem formę do końca rozmowy, więc
trudno mi to ocenić, bo też w sumie się poczęstowałem. Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz i życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
I dobrej zmiany.
Dziękuję bardzo. Mówi Łukasz Warzecha, słuchacie podcastu Agent.
Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki. Mam też swoje ulubione dropsy, ale nie powiem ci jakie. Bo to nie jest reklama dropsów. Odcinki podcastu masz za darmo, ale to nie znaczy, że ich produkcja jest darmowa. Jeśli podoba ci się przekaz podcastu, albo po prostu dobrze ci się go słucha i chciałbyś, by pojawiał się regularnie, zapraszam do grupy patronów. Wejdź na patronite.pl/agent i wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl/agent. Wchodzisz?